Tak a propos umierania na coś, to ja bym się was zapytał z ciekawości, a co byście powiedzieli, gdybyśmy umarli na kogoś, czyli umarli z miłości do Jezusa? To prawda, lata płyną, ja też ani się obejrzałem, wskoczyłem na kolejną półkę z piątką z przodu, ale cieszę się, bo to oznacza, że również zbliżamy się w tym kierunku właściwym, dla którego powołani zostaliśmy. Paweł apostoł mówi, że być z Panem to daleko lepiej. Ale potem z nieco taką nostalgią dodaje, że no ale ze względu na misję, jaką mam do wykonania, to cieszę się, że jestem z wami. I cieszę się, że jestem z wami. Na drogach i w codziennym życiu różnie się dzieje i człowiek powinien być gotowy. I zanim podzielę się z wami przesłaniem, które jest brzemieniem, jest czymś, co gdzieś wewnątrz rozsadza, pali, zachęca, chcę przekazać gorące pozdrowienia z Chełma. Nadal śpię w hełmie, jem w hełmie, myję zęby w hełmie i wszystko robię w hełmie. Tak, czeszę się też w hełmie, póki co jeszcze, a cieszę się. Więc myślę, że znacie niektórych tam z braci, siostry i gorące pozdrowienia dla przyjaciół, dla was jako rodziny Bożej. Cieszymy się też ogromnie z tego, co przeżyliśmy, kiedy był balet, kiedy Radek też przyjechał do nas i był to czas takiej wysiłku, pracy, ale też ogromnej radości. I to jest chyba coś, czego się uczymy, że dla niektórych rzeczy warto się trudzić, ale też trzeba wybierać, dla których rzeczy się trudzimy. Pewien mądry człowiek, nie pamiętam już jego nazwiska, ale pamiętam zdanie, które powiedział, że najbardziej boję się odnieść sukces w rzeczach mało ważnych. Więc dzisiaj chcę zachęcić was, abyśmy starali się celować w tym, co jest najważniejsze w życiu. Chcę mówić na temat duchowej naszej służby. Chcę mówić z listu do Rzymian, z fragmentu z 12 rozdziału, za chwilę będziemy czytać. Zanim jednak to uczynię, chcę przywołać historię pewną. Niedawno przeczytałem, ona niezwykle mnie zdumiała, ale też i chcę ją tutaj wykorzystać, żeby zainspirować was, jak ważną rzeczą jest być gotowym, otwartym na Boże prowadzenie i zmianę sposobu myślenia, którą inspiruje Pan Bóg przede wszystkim przez swoje słowo, przez okoliczności, przez sytuację. Czytałem krótki artykuł, że pewna pani jechała autem w terenie zabudowanym, gdzie wiadomo, że trzeba 50 i policja ją zatrzymała, było 72, więc podeszli panowie, żeby wypisać mandat, ale wyczuli alkohol od niej. Więc wywiązała się rozmowa, miała, okazało się, 1,5 promila alkoholu we krwi i to by nie było nic ważnego. Można by powiedzieć, że no nieważnego w tym sensie, że no zdarza się ludziom, choć nie rozumiemy, dlaczego po pijanemu ktoś siada do auta, ale okazało się, że ta pani zdawała na prawo jazdy 32 razy, i ostatni raz, kiedy zdawała i udało jej się za tym 32 razem, to było 2 tygodnie wcześniej. Czyli po 2 tygodniach łapią ją, rozumiecie, i wypisują mandat i jeszcze grozi jej prawdopodobnie 2 czy 3 lata. Zabierają prawo jazdy oczywiście, bo osoba w stanie nietrzeźwym tak mówi prawo. Dlaczego przytaczam ten fragment? Jest pewnego rodzaju problem, dylemat czy wyzwanie, że niekiedy jako ludzie uczymy się pewnych rzeczy i tak naprawdę nie możemy się nauczyć. I chciałbym dzisiaj zainspirować was, zachęcić do tego, abyście na nowo spojrzeli, na jakim etapie Pan Bóg uczy was, na jakim etapie duchowego wzrostu jesteście. I chciałbym na nowo, jakby tak jak sam odczuwam potrzebę, taki apetyt na Chrystusa w was, jakby jeszcze mocniej pobudzić, wiecie, jak moja żona chce nam zakomunikować bez słów, że nadchodzi czas świąt, to czujemy, że coś fajnego gotuje, nie musi mówić, czujemy zapach. Biblia uczy nas, że mamy pachnieć Chrystusem. Bóg mówi, posmakujcie mnie, sprawdźcie, jaki jestem smaczny. Ktoś powie, dlaczego Bóg tak dziwnie się odzywa do nas? Przecież tak naprawdę wiara to kwestia zrozumienia pewnych duchowych przeżyć, a tutaj odwołanie do cielesnych zmysłów. Ale Pan Bóg wie, że zanim dotrze z objawieniem do naszej głębi, do naszego ducha, to też chce pokazać nam przez codzienne życie przykłady, to jak nas uczynił, abyśmy byli bardziej zachęceni, zdeterminowani, aby pozwolić się, czy jakby wchodzić i brać udział, uczestniczyć w uczniostwie, w nieustannej przemianie naszego sposobu patrzenia, myślenia na Pana Boga, na naszą relację z Nim, na to, co nas otacza, na nasze małżeństwa, na nasze rodziny, na pracę, szkołę, przyjaźnie, relacje. I pamiętam kiedyś takie, bardzo mnie zachęciło słowo, i też jednego z przyjaciół mówi: Andrzej, dla Pana Jezusa jest lepiej się spalić niż zardzewieć. Oczywiście jest to bardzo ogólne i uproszczenie ogromne, ale coś jest w tym takiego, co mnie ciągle pociąga i wabi do osobistej relacji z Chrystusem, która stawia na szali nasze poczucie bezpieczeństwa, komfortu, naszą wygodę, nawet w sensie tym takim intelektualnym, kiedy czujemy, że jesteśmy w dobrym miejscu, w sposobie myślenia na pewne tematy i obawiamy się, aby porozmawiać, poczytać czy przyjrzeć się tematowi w Biblii chociażby głębiej. Bo co, jeśli okaże się, że Pan Bóg pokaże, że coś odkrywa, coś gdzieś prowadzi nas w jakieś miejsce. Więc chciałbym dzisiaj zachęcić was, wierzę, że wszystko, co przeżywamy, jest duchowe, ma w sobie naturę duchową. Kiedyś myślałem, że te fizyczne rzeczy nas prowadzą do duchowości, ale im dłużej próbuję naśladować Chrystusa, tym mocniej jestem przekonany, że to właśnie z duchowego świata przychodzi to, co my postrzegamy jako rzeczy fizyczne. W psalmie jest powiedziane, że włożył wieczność w nasze serca, że przyszliśmy z pewnego miejsca trudnego, dziwnego dla nas. Tchnął ducha i zaczęliśmy żyć. Przeżywamy nasze życie 70 lat, a jeśli ktoś więcej, łaska Pana Boga, kiedy mówimy o osobach już dojrzałych, o seniorach, którzy odchodzą, też chodzę na pogrzeby czasami, odwiedzam też z Wieczerzą Pańską osoby już bardzo leciwe z naszego zboru. Więc widzę, jak gotowi są wierzący na spotkanie z Panem, jak tęsknią, jak dużo mają w sobie takiej radości na spotkanie z Panem. To ja myślę, że zmierzamy również do tych rzeczy wiecznych, kiedy mówimy niebo, mówimy dom Ojca, kiedy używamy różnych słów tak naprawdę. Zastanawiałem się nawet sam w swoim życiu, dlaczego mówię o tęsknocie za niebem, ale kiedy niebo zaprasza mnie do przeżywania czegoś tutaj z Bogiem, to boję się włączyć w to, ponieważ wydaje mi się, że to zabierze coś z moich sił, zabierze coś z mojego tego stanu posiadania, bo pójście za Bogiem, odkrywanie, jaki jest, i przyjęcie zaproszenia do codziennego uczniostwa wymaga też odważnej decyzji i przyzwolenia, aby wszystko, co mamy w życiu, należało do Niego. To nie jest wcale takie proste. Sam coś wiem o tym, kiedy wyjechaliśmy z rodziną do służby, kiedy zostawiłem pracę, kiedy moja żona wygrała konkurs od razu po studiach i dostała bardzo fajną pracę i myślę, że zawodowo by się rozwijała do dzisiaj, ale wyjechaliśmy mając ogromne, szalone, ktoś powie może nienormalne pragnienie, żeby poznawać Boga. Mówimy, jedziemy innym zwiastować Ewangelię, ale powiem wam, idziemy ludziom opowiadać nie tylko o Chrystusie, ale Chrystusa, ale tak naprawdę sami Go coraz bardziej odkrywamy wtedy, kiedy rozwijamy się w służbie, odkrywamy Jego wolę i odważnie idziemy za tym, ku czemu nas prowadzi. Proszę, otwórzcie razem ze mną list apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział, i chciałbym razem z wami przeczytać dwa pierwsze wersety. 12 rozdział. Wzywam was, mówi apostoł Paweł do Rzymian, tedy bracia, myślę, że też siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Poprzestanę na tych dwóch wersetach, ale was z całego serca zapraszam, abyście w domu, w swoim wieczornym czasie przed Panem Bogiem, ze Słowem Bożym, przeczytali cały ten rozdział, bardzo bogaty, soczysty, duchowo obfity, w piękne treści, które ja będę tu niektóre z nich wspominał, ale na tych dwóch wersetach jakby chcę dziś oprzeć moje zwiastowanie i użyć jakby tego zwrotu z wersetów, jest moja czy twoja duchowa służba? Jeżeli apostoł Paweł mówi o duchowej służbie, to znaczy, że prawdopodobnie jest też służba jaka? Nieduchowa. Więc zobaczcie, rozróżnienie tego i przyjęcie wskazówek z Pisma Świętego jest czymś, co owocuje naszym stylem życia, co owocuje nasze decyzje, wybory, opieramy na naszym zrozumieniu pewnych rzeczy. Dlatego myślę, że apostoł Paweł mówi tutaj, przemieńcie się przez odnowienie umysłu i co ciekawe, nie mówi przemieńcie innych przez odnowienie ich umysłów, ale mówi o nas, że to ja mam być gotowy i chętny nieustannie, by pełne mocy zmartwychwstania, słowo, które stało się ciałem, zamieszkało pośród nas. Kiedy mówimy o mocy słowa, mówimy o Jezusie Chrystusie, który działa w nas. Więc dlatego on mówi, żebyśmy my byli gotowi na przemianę. Przeczytam wam to w przekładzie tym nowszym, troszeczkę brzmiącym w niektórych miejscach, bardzo ciekawie, głębiej, może szerzej. 12 rozdział, posłuchajcie, pierwsze dwa wersety. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I kolejne takie tłumaczenie możliwe tego słowa doskonałe, dojrzałe. Czyli apostoł Paweł do Rzymian pisze, zresztą wiecie, jak wiecie, czytacie na pewno też wstęp do ksiąg, fajnie jest poczytać, w jakich okolicznościach były i do kogo napisane. Wiemy, że jeszcze Paweł nie był, nie odwiedzał Rzymian. On pisze do nich prawdopodobnie z Koryntu, 57 chyba rok. Sam ma około 49-50 lat, prawda? Czyli mógłbym powiedzieć, byliśmy rówieśnikami, kiedy pisał ten list. I z natchnienia Ducha Świętego pisze do Rzymian z ogromną tęsknotą. I nawet to słowo tutaj we wstępie, kiedy on mówi, wzywam was wtedy, ono nie zawiera, jak tak przyjrzałem się i czytałem w kilku komentarzach, ono nie zawiera jakiegoś takiego nakazu albo takiej prośby, takiej błahej, ale jest w tym tyle takiej miłości, takiego wezwania do czegoś, w czym Paweł chce też dzielić życie z nimi. Czyli on mówi, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże. W tym wezwaniu jest taka dobroć Jego, taka, wiecie, cała pasja poznawania Boga, służenia Mu. I kiedy ktoś tak mnie wzywa, to myślę sobie, jacie, to ja bym chciał tak. Ja chcę pójść za takim wezwaniem. Bo nieraz ludzie przychodzą i mówią ci, nie rób tego, nie rób tamtego. I kłócą się, kto ma rację, wybrzmiewa Słowo Boże, ale tak naprawdę ludzie poranieni chowają się w swoich gdzieś zakamarkach rozumienia, myślenia i patrzenia na pewne rzeczy. I ja tak sobie kiedyś mówię, no ten ma rację, kto ma relację. Ja myślę, że apostoł Paweł przez to, jak bardzo głęboko miał ich w sercu, myślę, że oni czuli, że on chce zbudować z nimi więź, relację ze względu na miłosierdzie Boże, ze względu na Pana Jezusa. Więc tak naprawdę wezwanie do przemiany, chcę was zachęcić, ono nie jest na podstawie tego, że coś źle czy dobrze myślisz, czy jesteś zły czy dobry, nie chodzi o to. Chodzi o to, kim jest Jezus Chrystus i że to dla Niego warto poddawać się tej przemianie, ze względu na Niego. W liście do Filipian, przytoczę to też, bo myślę, że to jest bardzo ważne, apostoł Paweł w 3 rozdziale mówi takie słowa. O sobie mówi, że był prześladowcą Kościoła, mówi 3 rozdział od wersetu 6. Posłuchajcie, ale wszystko, co było mi zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa Jezusa Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I ten 10 werset, przemocny. Żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Wszyscy przeżywaliśmy czas świąt śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. z przesunięciem w niektórych wspólnotach chrześcijańskich, ale myślę, że to nie ma znaczenia. W sercu tam się nie przesuwa zbyt wiele. Jeśli nakierowane jest coś na Pana Jezusa, to myślę, że tego możemy doświadczać nieustannie. Apostoł Paweł mówi bardzo prostym, głębokim, dobitnym językiem. On mówi, że z jednej strony bez pomocy Ducha Bożego, bez pomocy Boga, człowiek nie jest sam w stanie zbliżyć się do Pana Boga. Jest ponadnaturalna potęga i siła, która pochwyciła ciebie i mnie, która teraz ciebie dotyka, zachęca, rozejdziemy się stąd i nie wiem, czy będziesz dziś wieczorem w domu śmiać się, płakać, nie wiem, czy usiądziesz z przyjaciółmi, czy w samotności w domu, ale chcę powiedzieć ci na pewno, ta siła, ta miłość Boża, sprawiedliwość, dobroć Boża będzie pociągać. Nie zawsze przyjmujemy ją, nie zawsze odczuwamy ją. Czasami nasze ludzkie emocje sprawiają, że nie potrafimy usłyszeć tego, co Bóg gdzieś głęboko do ducha naszego mówi. Ale wierzę, że to, co Paweł tu pisze, że on ma ogromne pragnienie poznania Chrystusa i doznania mocy Jego zmartwychwstania. I on potem mówi, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Więc ja wierzę, że Paweł nie mówi o jednorazowym jakimś duchowym przeżyciu, o jakiejś religijnej ekscytacji. On mówi o doświadczaniu jakby relacji, bliskości z Bogiem w takim wymiarze, w którym wszystko, co, czego nie rozumiał, czego nie wiedział o Bogu, ożywiane jest właśnie mocą zmartwychwstania. Tam, gdzie przychodzi Chrystus, tam, gdzie posyłany jest Duch. Mieliśmy dziś piękną ilustrację w modlitwie, że była Dolina Wysłych Kości. I kiedy Ruach przyszedł, prawda, kiedy przyszło Boże tchnienie, to czytamy w wizji proroka, że szkielety połączyły się obleczone w mięśnie, w skórę. Ja wierzę, że Paweł mówi, że właśnie poznawanie i pragnienie relacji z Jezusem i też z Jezusem w innych ludziach, z Jezusem, który mówi, gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Czasami myślimy, że życie z Jezusem ogranicza się do tego, co my o Nim wiemy, albo do tego, co my doświadczyliśmy. To prawda. Bez osobistego przeżycia, doświadczenia nie potrafimy znaleźć w sobie odwagi, pasji, przekonania, żeby pójść i innym opowiedzieć. Ale znowu, kiedy mamy to w sobie, co nam dał i nie pójdziemy, nie będziemy mogli pełni objawienia Chrystusa doświadczać, dlatego że Jezus przyszedł do tych, którzy się mają źle. I kiedy przychodzi do tych ludzi, ożywia w nich i objawienie, najpotężniejsze świadectwa, które was poruszają, rodzą się właśnie stąd, że w niemożliwościach, w słabościach, w bólu przyszła moc zmartwychwstania, obecność Boża i ludzie opowiadają, jak doświadczyli przemiany w jakiejś dziedzinie. Ale to nie koniec. To nieważne, że... Nieważne. No to właściwie nie ma takiego wielkiego znaczenia, że ja już dzisiaj nie piję, nie palę, nie robię nic na P. Ważne jest to, co jeszcze we mnie Chrystus chce zmienić. I bardzo często nie mogę się dowiedzieć, jak On pracuje nade mną, jeśli nie wyjdę z Ewangelią do innych ludzi. Tam, gdzie ludzie zmagają się z problemami, tam również my dowiadujemy się o sobie bardzo wiele. To jest trudne. To jest czasami takie wybijające nas z takiego codziennego poczucia bezpieczeństwa. Przychodzimy z pracy. 17 lat pracowałem zawodowo na 3 zmiany. Próbowałem być dobrym pastorem, dobrym tatą, dobrym ojcem, dobrym bratem w Chrystusie, duszpasterzem. I ktoś mi kiedyś sprowadził na ziemię, mówi, jak ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. I rzeczywiście, no powiem wam, motałem się czasami, szczerze wam mówię, że nieraz wydawało mi się, że żadnej z tych ról nie potrafię właściwie czynić w moim życiu. I myślę, że niektórzy z was czasami siedzą i martwią się, bo chciałbym być lepszym tatą. O, ktoś mówi, chciałabym być lepszą żoną. Jakiś brat mówi, czemu ja się tak odezwałem do mojej małżonki, chciałbym być lepszym mężem, nie udaje mi się. Właśnie moc zmartwychwstania przychodzi wtedy, kiedy bezsilność nasza przeradza się w pragnienie Boga. Bo tak naprawdę po co nam jest wiara, jeżeli jesteśmy w stanie o własnych siłach coś dobrze robić? Wtedy jest to efekt uświęcenia, dojrzałości. To jest piękne, kiedy możemy o własnych siłach poprzez uświęcony umysł, siłę, która pochodzi od Pana Boga, postępować właściwie. Ale wiara wykuwa się, czy wzmacnia jeszcze bardziej i okazuje się, tak naprawdę to nie chodzi o to, że Bóg chciałby się przekonać, jak ja czy ty zareagujesz, kiedy trudny moment przyjdzie. Bóg pragnie, żebyśmy my o sobie się dowiadywali. I dlatego, jeżeli ktoś nie chce przeżywać przemiany, nie chce sposobu myślenia poddawać pod myślenie w Słowie Bożym, to też i nie będzie doświadczał mocy zmartwychwstania. i będzie pełnił służbę, ale to nie będzie duchowa służba. To będzie służba, która bardziej będzie opierać się na fizycznym, cielesnym, intelektualnym sposobie patrzenia. I my wiemy, że pusta religia, bez obecności Bożej, jakby ona sama nie jest w stanie zaspokoić ducha człowieka. Więc chcemy prawdziwego życia, prawdziwej mocy zmartwychwstania. Ten pierwszy werset, chciałbym nad nim pochylić się razem z wami i to wezwanie Pawła, kiedy już pięknie wybrzmiewa i zaprasza nas, kiedy już ja sobie myślę, ja cię idę, wchodzę w to. Po prostu chcę poznać Jezusa. W tym miejscu z Filipian Paweł tam używa mocnego słowa, bo on tu jest przetłumaczone w jednym z tłumaczeń, w tym warszawskim tłumaczeniu, że to są śmieci, ale on w innym tłumaczeniu używa słowa gnój. Coś bardzo takiego mocnego, żeby podkreślić, w czym żył bez Jezusa. Wszystko to jest tak jak na wysypisku śmieci. Jeśli nawet zdrową rzecz zostawić na wysypisku śmieci, wartościową. Załóżmy, że przyniesiesz świeże owoce, które zerwałeś ze swojego sadu i położysz je na wysypisku śmieci, bardzo szybko zaczną gnić, ponieważ tam jest śmierć. I tak samo jest z naszym życiem. Niekiedy żyjąc gdzieś z dala od Pana Boga, od Ewangelii, samymi jakby sprawami religii, myślimy, że dobre rzeczy, które nam się przytrafiają, kładziemy do naszego życia, ale te dobre rzeczy bardzo szybko zamieniają się w coś, co jest strapieniem, smutkiem, zawodem, zniechęceniem i rozczarowaniem. A ci, którzy otwierają swoje serce, myśli na relacje z Chrystusem i mają w sobie taką gotowość, Panie, objaw mi siebie, pokaż coś, co ja powinienem wiedzieć, żeby w moim życiu Twoja osoba objawiała się jeszcze pełniej niż teraz. To jest taki błogosławiony głód. Ja pamiętam, że bardzo ciężko było nam, najstarszy syn, moja żona przez pierwsze 2 lata ani jednej nocy nie przespała spokojnie. Był trochę i tak dawał nam w kości, ale to ze względu na to, że chorował. Ale też często płakał, kiedy był głodny. I tak sobie pomyślałem, gdyby nie płakał, kiedy jest głodny, to umarłby z głodu. I wiecie, w nas też Bóg wzbudza taki głód, który sprawia, że otwieramy się i przychodzą ludzie posłani przez Boga. Jak to dobrze jest powiedzieć, bratu, miejmy modlitwę, miejmy społeczność, miejmy studium słowa. Chcę po prostu, bo jestem głodny Chrystusa. Nie sensacji taniej, nie jakiegoś cudu, który przeminie i nie zmieni nic w moim życiu. Największym cudem jest to, kiedy pozwolę, aby przemieniony był mój sposób myślenia, a przez to moje życie i postępowanie. Zapytam się ciebie wprost, dlaczego przebaczasz dzisiaj ludziom? Nie musisz głośno odpowiadać, ale jeśli to robisz, to prawdopodobnie dlatego, że twój sposób myślenia przemienił się, bo sięgnęłaś czy sięgnąłeś do Słowa Bożego, usłyszałeś z krzyża powiedzenie Chrystusa: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nieraz ludzie wiedzą, co czynią, ranią nas, walą po głowie, jeżdżą po plecach, ale uczymy się i przebaczamy im. Więc zobaczcie, jak ważne jest to, byśmy chcieli przeżywać przemianę naszego sposobu patrzenia i myślenia. Kiedy wkurza cię twój sąsiad, albo masz szefa jakiegoś strasznego w pracy, albo masz chrześcijanina obok siebie, który mówi, że jest zakochany w Jezusie, ale jak ci walnie szpilę, to ci po prostu dym uszami wychodzi. Więc jeżeli takie rzeczy przeżywasz, to tak naprawdę myślę, że otwartość na zmianę sposobu myślenia jest o wiele cenniejsza niż szamotanie się i próba zmiany. I zmiany tego sąsiada, tej osoby, zmiany, nie wiem, męża czy żony, żeby mniej chrapał, żeby może ona tam zakręcała tubkę z pastą do zębów, albo żeby został uporządkowany stół po jedzeniu, prawda, albo skarpetki, żeby leżały na swoim miejscu. Macie czasami takie? I chcielibyśmy kogoś zmienić. I dochodzisz do wniosku, że to Bóg coś w nas może zmienić, a wtedy to czyni niezwykłym życie innych ludzi i oni widzą moc zmartwychwstania w nas i chcą też przeżywać przemianę. Paweł mówi tutaj słowo, abyśmy składali nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Wiecie, co bardzo mnie zastanowiło, że Paweł chce powiedzieć nam o duchowej służbie, a mówi, żebyśmy ciała składali. Nie zastanawialiście się nigdy, że pozornie wydaje się w tym jakaś niezgodność. Czemu nie mówi o jakichś duchowych rzeczach, takich głębszych, niecielesnych? Ale to jest właśnie istota relacji z Chrystusem. Żyjemy w ciele tutaj. Mamy 5 zmysłów. 6. to jest wiara. I Pan Bóg chce w naszym życiu w całej pełni działać, prowadzić nas do naszych zwycięstw, które są pokonaniem pewnych skutków przekleństwa grzechu, czy pewnych problemów, walki z pokusą, z różnymi zmaganiami wewnętrznymi, które dotyczą codzienności przebywania, funkcjonowania, i duchowość zawsze dotyka tego, co związane jest z życiem ciała. Przemiana Boża jest od ducha przez wewnętrznego człowieka aż do przemiany ostatecznej, kiedy staniemy przed Panem i Biblia mówi nowe ciało. A diabeł próbuje oszukać i mówi: religia pomoże ci i zacznij zmianę od ciała. Daj sobie minę numer 3, przebierz się, weź sobie jakąś pozę i to będzie świadectwo, że coś się zmieniło. Ale tak naprawdę apostoł Paweł mówi: ciała swoje złóżcie w ofierze. Czyli dajcie swoją siłę, dajcie swój intelekt, swoją bystrość, kimkolwiek jesteś, cokolwiek przeżywasz, pozwól, daj dostęp Chrystusowi do tego, żeby prowadził cię dalej, głębiej w życiu, w codzienności. I słowo przemieńcie się przez odnowienie umysłu jest użyte, to jest słowo metamorfo. A nie wiem, czy kojarzycie takie słowo trochę brzmiące po polsku, które jest bardzo podobne do tego, co powiedziałem, i oznacza przemianę. Słyszeliście takie słowo oznaczające przemianę? Jak to brzmi podobnie do tego metamorfo? To znaczy, co jest? Metamorfoza, prawda? I używamy tego słowa, ale nie jesteśmy świadomi. To słowo też oznacza, że w kokonie leży larwa, brzydka, obślizła, taka jakaś dziwna, nie wiadomo, gdzie to wszystko ma tam, i wiecie, zawinięta i wisi, a potem, kiedy wychodzi z kokonu, czy wylatuje piękny motel, prawda, cudowny, no jesteśmy pod wrażeniem, to, co się dzieje w tym momencie dla nas niewidzialnym, to oznacza właśnie metamorfozę, przemianę. Jest wiele w nas takiego czegoś, co zasmuca Chrystusa. Są w nas rzeczy, które zasmucają innych, szczególnie kiedy zaczynamy jakieś razem przedsięwzięcie, gdzie ten nigdy się nie pomylił, kto nikt nie robił nic, prawda, wiecie o tym. Ja pamiętam, kiedy pierwsze moje lata spędziłem jako młody chłopak wychowany w tradycji Kościoła rzymskokatolickiego, gdzie tak jak potrafiłem, próbowałem nadążyć za nauczaniem czy za tym, co tam mi mówiono, ale bardzo często moim ulubionym miejscem było schować się za filar i nie rzucać się w oczy, prawda? I ja myślę sobie, że to nie jest styl i to nie jest to, do czego wzywa nas Chrystus. Nie chowajmy się za filar naszych jakichś własnych wytłumaczeń. Miejmy odwagę powiedzieć: Panie, zmieniaj mnie. Pokazuj mi, minął tydzień, dwa, widzisz, że już doszedłeś, czy doszłaś do pewnego poziomu duchowej dojrzałości. Ale czemu nie być otwartym na więcej? I czytamy tutaj tak. Abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. To jest ciekawe, że ofiara, kiedy przychodziła, przyprowadzana była, w Starym Testamencie to jest obraz, pamiętacie, ona była żywa, baranek, czy synogarlice, czy koziołek, ale przyprowadzana była do ołtarza po to, żeby to życie, które było w tej ofierze, odeszło, ale żeby przyszło życie i przebaczenie dla tego, kto kładł ręce na głowie tego baranka, zażynany był. Pamiętam, rozmawiałem z tatą Radka teraz niedawno i on mówi, że ma taki dylemat, bo im więcej ma lat, tym bardziej jest mu przykro, kiedy trzeba kurkę, króliczka albo jeszcze jakiegoś innego zwierzaczka, szczególnie takiego miłego, ładnego, fajnego, i trzeba go, żeby potem pasztet był. Dlatego na przykład mój przyjaciel ze zboru nie nadaje imion królikom. Bo jakby to brzmiało, że mamy święta i pasztet na przykład z jakiegoś tam Zygfryda, prawda, albo z jakiegoś tam kogoś. I tak naprawdę nie wiążemy się z tą ofiarą, nie wiążemy się z tym, co ma stracić życie nawet w takim codziennym zadziałaniu, a co dopiero, kiedy to miało umrzeć za moje grzechy na ołtarzu. Apostoł Paweł zachęca nas, żebyśmy przyprowadzali do miejsca spotkania z Bogiem. To jest miejsce Słowa Bożego, to jest nasza wiara, nasze zaufanie, nasze słabości i problemy, to, co widzimy, że wymaga zmiany. Jak słabo jest, myślę, przyjąć taką argumentację, kiedy pytam samego siebie albo wierzących: no czemu tak warknąłeś na brata czy siostrę, tak potraktowałeś tak słowem, że widzę, że łzy w oczach stanęły i przykro jest tej osobie, dlaczego? A no wiesz co, jakoś tak, no ja już taki jestem. To nie jest dobre tłumaczenie. Nie wiem, jaki jesteś, ja wiem, z czego mnie Chrystus uwalnia, z czego mnie uwolnił. Jestem z natury cholerykiem, narwańcem, człowiekiem gwałtu i przemocy i wiem, z czego Chrystus mnie wyratował i nie tłumaczę się, bo już taki jestem. I miałem sytuacje, w których po prostu musiałem iść i przeprosić, zadośćuczynić, powiedzieć, spojrzeć w oczy i powiedzieć, wybacz mi, że w taki sposób się do Ciebie odezwałem. I wiem, że tłumaczenie, że ja już taki jestem i że Pan poprowadzi i pobłogosławi, to nie jest postawa człowieka, który chce przemienić się przez odnowienie umysłu. Ja chcę wrócić do miejsca, do ołtarza, przynieść to, co żyło we mnie, by to umarło, a żeby ożyło we mnie to, co pochodzi od Chrystusa. Moja taka, właściwie bardziej chrystusowa dobroć, jakaś taka serdeczność. Jakie to jest trudne dla ludzi, którzy nam podnoszą ciśnienie. Kiedy jest człowiek trudny dla nas, z jakiegoś powodu, bo jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził, prawda? Więc na Jezusa narzekali, no i 500 osób było, kiedy wstępował do Ojca i też byśmy powiedzieli, no nie za wielki ten Kościół w porównaniu do mega kościołów gdzieś w innych krajach czy gdzieś. Ale tak naprawdę człowiek, zawsze spotkamy kogoś, kto inaczej patrzy, myśli i ja zaczynałem się martwić tym, że coś ze mną jest nie tak. Ale kiedy to słowo mnie przeszywa, kiedy to słowo mnie inspiruje, zachęca, często ten werset mi się przypomina jako taka zachęta. Zachęcam was, wiem, że wiele znacie fragmentów z Biblii na pamięć, żeby Duch Święty miał z czego wydobywać. Ale tutaj jest ta bitwa, tutaj jest w twoim, moim umyśle. Jeżeli widzisz, że masz problemy w relacjach, jeżeli widzisz, że coś źle idzie w twoim małżeństwie, widzisz, że w przyjaźniach idzie źle, w różnych dziedzinach życia, które są dla nas cenne i ważne, nie rezygnuj, nie poddawaj się, nie chowaj się w swojej samotności i bólu, ale przyjdź z tym, co żyje i przynosi złe owoce, przyjdź do ołtarza. Ja myślę, że to jest właśnie takie wezwanie. Co to znaczy praktycznie? To znaczy, zrób sobie studium biblijne przyjaźni na przykład. Co to znaczy, że Jezus mówi do swoich uczniów, już nie jesteście tylko moimi sługami, ale jesteście moimi przyjaciółmi, bo objawiłem wam to, co mi przekazał Ojciec i zaczyna z nimi rozmawiać. Jeżeli masz problem z mężem czy z żoną, jeśli masz problem z jakimś uzależnieniem, jeśli masz problem z jakąś złą myślą, chciwością, pychą, pożądliwością, jeśli mamy takie problemy, a mamy te problemy, być może wy nie macie, ale ja mówię w tej chwili bardziej o sobie, ale jeśli mam taki problem, to wiecie co, ja miałem wiele razy pokusę, żeby się poddać i prawdę mówiłem, ja nie dam rady, ja już nie dam rady. Byłem niedawno na spotkaniu dla młodzieży, około 100 dzieciaków przyjechało, fajnych, kochanych dzieciaków, przy nich oddychę się czułem młodszy, ale musiałem uważać, bo kiedyś się dałem nabrać i skoczyłem na taki podest, se nogę wykręciłem, więc ciało moje nie nadąża za tym, co wewnątrz, do dzisiaj czuję w kolanie. Wiecie co, kiedy z nimi rozmawiałem i modliłem się, to byłem mega porażony tym, z jakimi problemami oni się zmagają. Prosta ilustracja. Przychodzi tata do syna, w takim nastawieniu poważnej rozmowy, takiej męskiej, i mówi do syna, synu, zamknął drzwi, żeby tam niewiasty z domu nie słyszały, mówi, czy może chciałbyś porozmawiać ze mną, może chciałbyś, nie wiem, coś na temat seksu dowiedzieć się, tak możemy po męsku porozmawiać na temat miłości, na temat małżeństwa, na temat, no nie wiem, no takich jakichś zmagań cielesnych. A syn uśmiechnął się, popatrzył na ojca, mówi, nie ma sprawy, mówi, tato, siadaj, powiedz, co chciałbyś wiedzieć. Wszystko ci powiem. Młodzież dzisiaj często musi, problem taki pojawia się, że próbuje się ich uczyć poza nami jako rodzicami. Nieraz nieświadomie się temu poddają, a nieraz celowo. Ja miałem słaby kontakt z moim tatą, ubolewam nad tym, nie obwiniam go. Kiedy narodziłem się na nowo, Bóg zaczął uczyć mnie na nowo go kochać i zanim zmarł, myślę, że doświadczył mojej miłości, która była ożywiona przez moc zmartwychwstania Jezusa, a ta stara miłość synowska, zarozumiała, która miała pełno żalu do mojego taty, umarła na właśnie tym ołtarzu. I chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg prosi ciebie dzisiaj, wzywa. I tak jak Paweł, jakby jego ustami, podejdź do miejsca przemiany, może masz urazę jakąś w sercu. Może są jakieś rzeczy, które bolą cię i nie pozwalają ci w wierze i w służbie. Na przykład czasami ludzie mówią, nie będę, mam talent, ale nie będę się w to włączał, bo ktoś uraził mnie. Ja wiem, to jest bardzo bolesne. Czasami jako duszpasterz doświadczam sytuacji, w którym próbuję pomagać ludziom, zachęcać, inspirować, a potem mi się dostaje jeszcze, prawda? Kiedyś się dałem nabrać, bo ludzie wzięli mnie jako mediatora, bo się pokłócili. a potem ja dostałem po głowie, oni się już pogodzili, ale do mnie już się obydwoje nie odzywali. I tak sobie pomyślałem, że jednego były drzwi, drugiego futryna, a palce były moje. I musimy bardzo czasami na to uważać. I dzisiaj czasami mówię, słuchaj, będę się modlił, jeśli chcecie, porozmawiajmy, ale tak naprawdę chcę razem z wami dojść do rozwiązania problemu. I wiem, że doświadczasz takich trudnych sytuacji, ale chcę dzisiaj wezwać was, zaprosić, bo to jest ekscytujące, odczuć i przeżywać pełnię Bożą, nie dlatego, że Pan Bóg będzie nas mniej kochał, jeśli mniej będziemy angażować się w życie z Nim. Nie, ale dlatego, że Bóg nie chce, żeby umknęło nam to, co możemy z Nim przeżyć z powodu Jego miłości do nas. Jak myślicie, dlaczego wymyślili tydzień poślubny, miesiąc? Bo wtedy po ślubie od razu to się wydaje, żeby się to nie skończyło. Myślicie, że ja taki podekscytowany, że miałem tydzień, podpadłem mojej żonie. Od razu po ślubie pojechaliśmy do szkoły misyjnej i do służby i do dzisiaj wiszę tydzień poślubny mojej żonie. Kombinuję cały czas, odkładam finanse, chcę coś ekstra zrobić. No może nie będzie to w powietrzu czy pod wodą, nie? Ale myślę, że jakieś miejsce na ziemi się znajdzie. I powiem wam, że nieraz chcemy, żeby pewne chwile nie mijały nigdy, żeby były cały czas. I ja myślę, że Pan Jezus pociąga nas ku sobie, bo chce z nami to życie tutaj przeżyć, żebyśmy żadnego dnia nie stracili na żal, gorycz, smutek, rozpacz albo na uwikłanie się w jakiś flirt z grzechem. I kiedy modliłem się z tymi ludźmi młodymi, powiem wam, opowiadali o sytuacjach w swoich rodzinach jako wierzący, bezradni, bezsilni wobec nawet zachowania swoich rodziców wierzących. I gdybym nie był zobowiązany tajemnicą duszpasterską, to nie uwierzylibyście, z jakimi się zmagają problemami. I dzisiaj to nie są rzeczy, które są obojętne dla kogoś, kto przeżywa je, ale to nie są rzeczy, których Chrystus nie mógłby zmienić. A zaczyna się wszystko od przemiany sposobu myślenia. Jeżeli coś jest niewłaściwe w moim postępowaniu, a często w działaniu to wychodzi, jak był balet, dwoiliśmy się i troiliśmy, ale wychodziły takie sytuacje, w których po prostu coś powiedziałem, zapomniałem, albo ktoś się odezwał do mnie i znowu musisz zdecydować, czy pozwolisz Bogu na przemianę i tą trudną sytuację wykorzystasz, żeby się coś w tobie na lepsze zmieniło i wywyższyło Jezusa, czy pozwolisz na to, żeby udawać, że nic się nie stało, ale w środku będzie cię to palić i gnieść. Uraza potrafi być jak straszna trucizna. Nie wiem, czy rybkę fugu znacie, czasami zabieram ją, żeby pokazywać. Trucizna z niej na łebku szpilki potrafi otruć kilku czy kilkunastu dorosłych ludzi. Zawiera specjalną truciznę, która paraliżuje układ nerwowy i człowiek żyje, ma świadomość, bo ta trucizna nie uderza w mózg, tylko uderza w układ nerwowy i człowiek dusi się, ponieważ nie może oddychać i żywcem umiera, mając świadomość. A rybka fugu tą truciznę wydziela wtedy, kiedy się przestraszy, i się nadyma, tak mówią, że to takie rozdymki są one z takiego rodzaju rybek. I wtedy, kiedy się przestraszy, to się nadyma i te kolce wystawia. I ja myślę, że tak jest też między nami czasami, że boimy się, otaczamy się trochę takimi kolcami, obawiamy się raz, drugi, trzeci. Zapytam się was, ale potraktujcie to jako pytanie takie niewymagające odpowiedzi. Czy ktoś z was czuł się kiedyś wykorzystany i wyciśnięty jak cytryna i potem wyrzucony do kosza? Niektórzy, o tam ktoś mówi, wszyscy, pewnie tak jest, ale myślę, że nie musicie odpowiadać, spróbujcie sobie tylko. I wiecie, to jest bardzo trudne uczucie nieraz to pokonać, ale kiedy przychodzimy do ołtarza, tutaj tak jak mowa jest, przyjdźcie i niech ciało wasze, bo bardzo często jest to związane z tym, co w ciele czujemy, usłyszeliśmy, zobaczyliśmy, coś zadziało się, ktoś gestem jakąś, nie wiem, miną nas potraktował, nie, jak to czasami niektórzy chcą zamanifestować, jak bardzo są duchowi, mówią, jak się witają, chwała Bogu, nie? I tam się patrzą, gdzieś tam z bratem rozmawiają, chwała Bogu. Pamiętam, takich ludzi też. Raz doświadczyłem tego przed usługą, że jedna osoba, która jakoś, nie wiem, nie zrozumiała mnie dobrze i czuła się urażona sprzed tygodnia, ja podchodzę, podaję rękę, żeby się przywitać, a ta osoba odwróciła się i w ogóle mi ręki nie podała. Usiadła i czekała na świetne kazanie płomienne ode mnie. Bo ja miałem wtedy w ten dzień usługę. To było wiele lat temu, na początku jeszcze, zanim zjechaliśmy do Chełma i zanim jeszcze pewne rzeczy się zadziały. Nie umiałem sobie poradzić, wyszedłem ze zboru wtedy, stanąłem pod ścianą i płakać mi się chciało. I podszedł jeden brat, przytulasa mi walnął, jak to Radek mówi, i mówi: słuchaj, nie martw się, ja to widziałem z boku. Idź, rób swoje, a Pan Bóg męstwo pobłogosławi. Amen. Och, otrząsnąłem się, poszedłem. Nie byłem sobą na tym kazaniu, ale to dobrze, bo wtedy, kiedy pokonujemy nasze własne słabości, właśnie w tej przemianie, to wtedy więcej w nas widać Chrystusa. I ktoś potem mówi: nie pomyślałbym, że w tej dziewczynie, że w tym facecie taka zmiana zajdzie. Wiele mógłbym wam historii podać, gdzie małżeństwa spierały się i kłóciły, a kiedy ludzie zobaczyli ich zgodnie żyjących, radujących się relacją, usługujących sobie nawzajem, byli zdumieni. Ale to jest właśnie to, co przynosi chwałę Panu Jezusowi. No więc składajmy swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, czyli to coś, co oddzielone jest dla Pana Boga i miłą Bogu. Myślę, że to jest też takie cenne. Kto z was lubi miłe rzeczy? Tak się zapytam. Jest tam jedna osoba. Ja też lubię. Niektóre rzeczy są mniej czy bardziej miłe dla nas. Wierzcie mi, Pan Bóg jest bytem duchowym. Czytamy w Ewangelii Jana, że Bóg jest duchem. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, pamiętacie, tam Jezus wypowiada te słowa. I tak, ale to, że właśnie jest duchem też, to wcale nie znaczy, że pewne rzeczy nie są mu miłe. I tak sobie myślę czasami, może to dla mnie nie jest miłe pokonywać moją własną słabość, ale jeśli dla mojego Pana jest to miłe, dlaczego nie miałbym spróbować? I dziś będę się modlił razem z wami i też błogosławił was po to, żebyśmy chcieli być tymi, którzy sprawiają radość Bogu. Żebyśmy na życie i naśladowanie Chrystusa nie patrzyli jak na obowiązek utrzymania zbawienia i świętości. Wiecie, żeby utrzymać, już ledwo trzymam, prawda, ale jeszcze żeby się tam dokołatać i tak rzutem na taśmę w tym niebie znaleźć. Myślę, że to nie o to chodzi. Wierzę, że Pan Bóg chce wprowadzić nas, chce przywitać, chce towarzyszyć nam w tym właśnie codziennym naśladowaniu. A co powiecie, jeśli przyjdzie nam umierać na arenach? Nie wiem, co będzie wtedy. Chciałbym wam powiedzieć, że jestem pewny, że nie będę bał się. Ale wiem, że serce człowieka i jego emocje to potrafi czasami nas zwieść. Chcę iść za Jezusem i dlatego zachęcam was, żebyście wzmacniali w sobie taką determinację, aby zmieniać sposób myślenia z ludzkiego na Boży. I podsumowując, czy jakby zmierzając ku końcowi, no każde kazanie powinno mieć koniec, choć w niebie w wieczność będziemy mieli, więc właściwie tam to już nie ma znaczenia, ale tutaj ma znaczenie, więc chcę zachęcić was do tego, żebyśmy patrzyli na naszą wiarę z takiej abrahamowej perspektywy i zadawali sobie pytania, w jakim miejscu przemiany jesteśmy. Można wiele by mówić, ale ja chciałbym wam kilka takich pytań, 3 konkretnie poddać, które pomogą wam odkrywać jakby tą relację, bliskość z Jezusem. Ja tu sobie zapisałem taką myśl, która wierzę jest bardzo ważna, żebyśmy trwali w Słowie Bożym, ponieważ bez Bożej informacji nie ma Bożej transformacji. Kiedy mamy czas na czytanie książek fajnych, zawodowych, oglądanie jakichś ciekawych filmów, zajęcia, hobby, pracę zawodową, musimy niektóre rzeczy, niektóre lubimy robić i to nie mówię, że to są złe rzeczy, ale ja wierzę, że jeśli mamy determinację i pragnienie przemiany, aby Bogu sprawić radość, to wtedy będziemy musieli przyjść do Słowa Bożego. Będziemy chcieli przyjść do Słowa Bożego. I takie 3 pytania, bo narodziliśmy się na nowo przez wiarę. Wiara jest jakby takim kanałem, ponieważ zbawienie Jezus uczynił, umierając i zmartwychwstając, ale wiara sprawia, że my możemy to przeżywać. I chciałbym, żebyście mogli sprawdzić, czy jakby zobaczyć, zadać sobie pytania, czy wzrastacie, czy rozwijacie się, ponieważ tak naprawdę poddawanie przemianie naszego myślenia, sposobu patrzenia, to jest wzrost w wierze. Tak naprawdę to jest właśnie wzrost w wierze. Ktoś powie, no wiesz, ja nawróciłem się 10 lat temu i już właściwie nie muszę. To nie jest dobre. Kiedy ktoś powie, że już wszystko poznał, wszystko wie, to nawet Biblia mówi, że to jest człowiek niemądry, żeby nie powiedzieć głupi. Paweł mówi, jeśli uważamy, że już wszystko poznaliśmy, no to właściwie trzeba by zacząć od początku. Bo nasze poznanie jest cząstkowe i musimy wykrzesać z siebie taką pokorę, że pomimo tego, co wiemy, czego jesteśmy pewni, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. List do Hebrajczyków nam definiuje bardzo dobitnie i konkretnie, więc wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, ale czego się spodziewać? Ludzie spodziewają się, będąc w Kościele, różnych rzeczy. Żyłem 21 lat w Kościele i też spodziewałem się różnych rzeczy, ale nie spodziewałem się ich w oparciu o Słowo Boże. Dlatego chcę dzisiaj umocnić was, bo wy jesteście ludźmi Słowa Bożego. Jeżeli masz 5 etatów i z tego powodu nie masz czasu na Słowo Boże, zaklinam cię z miłości do Jezusa, proszę cię, wzywam, zostaw jeden etat i zacznij żyć Słowem, nie dlatego, żeby tutaj komuś o tym opowiedzieć, albo żeby, nie wiem, pochwalić się, ale dlatego, że to jest miłe Bogu. Że to oznacza, że Bóg zacznie przemieniać w tobie, tak jak przemienia we mnie i w każdym z nas chce przemieniać niewłaściwy sposób myślenia, a mamy swoje kanały, mamy swoje ślepe uliczki. I to nieraz wychodzi w działaniu, w akcji. Kiedy nic nie dzieje się trudnego, to wydaje się, że jest wszystko okej. Ale kiedy zaczyna być burza, kiedy zaczyna być problem, to i uczniowie, pamiętacie, przyszli do Jezusa i mówią, tu jest burza, a ty śpisz? Już nie wierzyli, że to jest Zbawiciel, myśleli, że Jezus utonie. Zasnął, wywali się łódka, utonie i co będzie? A przecież wcześniej wyrażali wiarę, że to jest Mesjasz. Więc zobaczcie, jak łatwo okoliczności potrafią czasami nas zbić z tropu. I te trzy pytania. Czy szukam woli Boga świadomie i żarliwie? Celowo użyłem też tego słowa żarliwie, ponieważ chciałbym przez to wyrazić, że to nie jest takie szukanie woli Bożej od niechcenia na zasadzie nauczyłem się 50 lat temu Jana 3,16 i właściwie bazuję na tym. Coś na takiej zasadzie, że żona mówi, no mógłbyś mi czasami powiedzieć, że mnie kochasz, nie? No jesteśmy już w końcu 20-30 lat po ślubie, a mąż mówi, słuchaj, no jak ślubowaliśmy, mówiłem ci, że cię kocham, jak się coś zmieni, to dam ci znać, nie? Więc ja myślę, że Pan Bóg wie i zna nasze serce, ale nie chce czekać 50 lat. On chce żarliwość mieć, widzieć. Wiem, że bardzo doceniacie pochwałę pierwszej miłości z listu do jednego ze zborów w Księdze Objawienia. Wszystko świetnie, ale mam ci za złe. Nie lubimy tego słowa, jak ktoś ma nam coś za złe, to się denerwujemy. Ale tu mówi sam Pan Jezus, ten, który życie położył za nas, mówi, ale mam cię, Andrzej, za złe, że porzuciłeś co? Można by wymieniać różne rzeczy i to nieprawda. Najbardziej ceni sobie pierwszą miłość. I dlatego ważne pytanie, czy szukam woli Boga świadomie i żarliwie? Pomyślcie chwilę, nie musicie mi głośno odpowiadać, ale spróbujcie, jeśli macie gdzieś notesik czy jakimś ołóweczkiem, mówią, że nawet najbardziej ogryziony ołówek lepszy od zdrowej pamięci, która umyka. Więc jeśli macie możliwość sobie nawet to pytanie gdzieś zapisać, to wierzę, że ono może wam pomóc zmobilizować się w momencie, kiedy czujecie, że wasze życie osiada na dnie, że wytraca ten pęd, że czujecie takie niezadowolenie z tego, co przeżywacie i nawet nie mówicie głośno o tym, ale przychodzą takie chwile, a to jest sygnał ducha, że Pan Bóg woła nas do siebie. I drugie pytanie, bardzo ważne. Jaka byłaby twoja reakcja, gdyby Pan Bóg poprosił cię o opuszczenie tego, co miłe i bezpieczne, abyś wystawił się na trudy i wyzwania tego, co nieznane? Może długie dość to zdanie, ale inaczej. Co byś powiedział, jaka byłaby twoja reakcja, gdyby Pan Bóg powiedział ci i zachęcił do wyjścia z twojej strefy komfortu? Nie musicie mi odpowiadać, jestem bratem w Chrystusie i na pewno nie jestem Panem Bogiem, ale wierzę, że warto, żebyśmy zadali sobie takie pytanie. Bo dzisiaj może niewiele nas kosztuje przyjście w tygodniu na nabo. Tak mówi się u nas, na nabo. Więc trochę już takim slangiem mówimy, prawda? Może niewiele nas kosztuje robienie tego czy tamtego, ale kiedy czasami mobilizujemy siły, tak jak przyjechał balet i tak myślałem sobie, leżąc pół godziny, nogi mi odpoczywały, a tu telefon, że trzeba coś przywieźć, nie? I myślę sobie, jeżeli chce się spalić dla Boga, to po prostu dotyka, ten ogień dotyka nas gdzieś, naszego wnętrza. I powiem wam, niezwykłe jest to, że to nie jest tak, że Pan Bóg nas będzie zmuszał. Że wykręcił rękę i mówi, Andrzej, tu dawaj do służby szybko, nie? Panie, już nie wykręcaj mocno, już będę posłuszny. To nie o to chodzi. Pan Bóg mówi, dałem samego siebie, Jezus mówi. I wzywam ciebie dzisiaj. Pójdź dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. A to oznacza, że sami będziemy szukać przekonania o Bożej woli, miejsca, w którym będziemy mogli przez ciężką, czasami trudną służbę, sytuację jednorazową albo systematyczną. Nie powiem ci, gdzie twoje miejsce jest, ale znam kogoś, kto ci może podpowiedzieć. To jest właśnie Jezus Chrystus, to jest właśnie Duch Boży, to jest Słowo Boże. Bóg działa bardzo przez okoliczności. Wiele rzeczy podjąłem, nie będąc pewnym w 100%, czy tego Bóg ode mnie chce, ale kiedy próbowałem je robić, poszedłem do szkoły misyjnej, zostawiłem pracę, czy myślicie, że anioł stanął przy mnie? Ja pamiętam dziś miejsce w Olsztynie, gdzie rozpłakałem się na ławce, siedziałem w Olsztynie w takim miejscu, które już teraz trochę zmienione jest, tam inne są rzeczy postawione, i kiedy trzymałem w ręku ulotkę o powołaniu do szkoły misyjnej w Cieszynie, tak bardzo chciałem coś zrobić dla Jezusa, tak sobie pomyślałem, on tyle dla mnie zrobi, jak ja mu się odwdzięczę? I nie chciałem, żeby to we mnie zgasło. Czułem, że jeśli coś nie zrobię, to zostanę się człowiekiem, który będzie samego siebie okłamywał i do końca życia będę musiał żyć tylko iluzją i świadectwami innych ludzi. I wiecie co, kiedy pojechałem, kiedy pewne rzeczy się zadziały, bardzo trudne dla mnie, ale bardzo błogosławione. I do dzisiaj one trzymają mnie w wierze, kiedy trudne chwile przychodzą do mojego życia. I chcę ci powiedzieć, przyjdą i do twojego życia trudne chwile, bo nie jest łatwo iść za Jezusem. Ale właśnie kiedy zmieniamy sposób myślenia, kiedy w wierze wzrastamy świadomie, to wtedy przychodzi moc i siła zmartwychwstania do naszego życia. I wytrwamy do końca. Biblia mówi, że możesz mieć i masz pewność zbawienia tu i teraz. Amen? Biblia mówi, sprawujcie swoje zbawienie z bojaźnią i ze drżeniem, czyli mamy to czynić. Amen? I też Biblia mówi, że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc mamy do wykonania jeszcze jakąś misję. Bez ciebie ten świat się nie pokręci dalej. Po coś tu jesteś. Powiesz, ale ja nie umiem tak jak ty. Nieważne. Wystarczy mi to, że nie jesteś mną, a to znaczy, że już masz dla Boga wartość. Nie wiem czasami, jaka to jest wartość. Pewien artysta, który w kamieniu rzeźbił pięknie, no coś zrobił niesamowitego i podszedł ktoś z ludzi i zapytał się, jak panie to pan zrobiłeś? No panie, no to w kamieniu takie rzeczy, ja z plasteliny dziecku do przedszkola nie umiem, a tu pan z kamienia, z marmuru? A ten się podrapał po głowie i mówi, wie pan co, przywieźli kawał skały i to już tam było, tylko ja odłupałem niepotrzebne rzeczy. I powiem ci, że właśnie gotowość do zmiany sposobu myślenia jest pozwoleniem Bogu, aby przyłożył dłuto Słowa Bożego i zaczął odłupywać rzeczy z naszego myślenia, które zatrzymują nas i czasami przypominamy karykaturę naśladowców Jezusa. Ale to nie dlatego mówię, żeby wam przygadać, bo to tak samo dotyczy mnie. Ale mnie to mobilizuje, jest w tym taka zachęta. Paweł mówi, wzywam was, proszę was. Czyli takie naprawdę używa coś takiego niesamowitego, zapraszającego. Więc pierwsze pytanie, czy szukam Bożej woli świadomie i żarliwie? Drugie pytanie, jaka byłaby moja reakcja, gdybym Bóg mnie poprosił o wyjście ze strefy komfortu? Tak skrócę to. I trzecie, ostatnie pytanie, czy nie komplikujesz sprawy własnego posłuszeństwa? Czasami ludzie mówią, a czy to ten czas, żebym szedł za Panem, czy może no tego nie umiem, tamtego, no nie, w ogóle nie ma takiej, przyznam wam się ze wstydem, tylko tu nie tego, wykasujecie jakby coś tam, nie? Kiedyś oglądałem kiepskich, nie wiem, nie musicie mi mówić, czy oglądaliście, oni pewnie tacy, jak i tytuł i ich nazwisko, ale powiem wam, że byłem na takim trudnym miejscu w życiu, nie bardzo wiedziałem, pogubiłem się trochę i mówię, muszę poglądać coś szalonego, coś dziwnego. I kiedy Fertka patrzyłem i on mówi, no wiesz, mówi do tej żony swojej, no dla mnie nie ma tu takiej pracy w tym kraju w ogóle, nie ma dla mnie takiej pracy, to mówi, żadnego zawodu nie ma. I tam sobie tego browara stawiał. I tak sobie pomyślałem, że czasami my jako chrześcijanie dochodzimy do miejsca, gdzie komplikujemy nasze posłuszeństwo Bogu. Ja myślę, że wiesz, co Pan Bóg prosi ciebie. Wiesz i jeżeli nie wiesz, to wiesz na pewno, jak się dowiedzieć. To znaczy czas modlitwy, spędzony przed Panem Bogiem, w wyciszeniu, w rozmyślaniu nad Słowem i czas rozmowy z ludźmi dojrzałymi duchowo. Wejście do zespołowej pracy jako ten, który się uczy. Bardzo smutne jest to, że w Kościele chcieliby wszyscy być pierwszym, na pierwszym miejscu. Pamiętacie, kiedy wspominaliśmy w tydzień paschalny, to mnie bardzo poruszyło i to był bodajże Wielki Czwartek, gdzie Jezus umywał nogi uczniom, gdzie działy się niezwykłe rzeczy, jest tam taki motyw, że uczniowie kłócą się, kto z nich będzie największy. Wiecie, smutno mi jest, kiedy siebie odkrywam jako tego, który widzi przykład w Chrystusie, przyszedł służyć, uniżyć się, mówi, zobaczcie, mówi, ja was nauczyciel, dobrze mówicie, jestem waszym nauczycielem, ale zobaczcie, co wam uczyniłem. I to jest niesamowite, że Jezus chce objawić nam samego siebie i naturę służby dla Niego, chce włożyć moc zmartwychwstania w nasze codzienne życie, odzywanie się do siebie nawzajem, w nasze kochanie małżeńskie, rodzinne, a my kłócimy się, kto z nas będzie pierwszy, kto z nas będzie lepszy, kto z nas będzie mądrzejszy, czyja racja będzie bardziej taka mojsiejsza, lepsiejsza, czy jak to tam Tomek Żutko czasami pisze, ciekawie w swoich pieśniach, fajnym takim językiem poetyckim. Ale ja sobie myślę, nie, ja po prostu nie chcę komplikować sprawy własnego posłuszeństwa. Jeśli wiem, czego Bóg oczekuje ode mnie, to chcę pójść za tym. Pierwsza podstawowa rzecz, czas modlitwy i Słowa Bożego, spędzony z Panem. Jeżeli tego nie będzie w naszym życiu, jak mamy usłyszeć, dokąd iść? Musimy po omacku, jak dziecko we mgle. I kiedy rozbijamy się raz, drugi i trzeci, zwalamy winę na brata, na siostrę, na kogoś. Chcę zachęcić dzisiaj, jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie bardzo niewiele czasu poświęcasz na bycie z Panem, to w Jego imieniu chcę dziś Ci powiedzieć, że On tęskni za Tobą. Bardzo Mu zależy na tym, nie żebyś tylko czytał Biblię, ale żeby Biblia czytała Ciebie. Ja myślę, że rozumiecie, to jest pozorna gra słów. Chcę przez to wyrazić, że żeby myśleć, tak pozwolić, żeby to słowo spenetrowało głęboko nasze serce. I ja wierzę, że te trzy pytania będą pomagały nam, bo przede wszystkim ja bardzo potrzebuję. Chcę wzrastać w wierze. Nie chcę tylko karmić się tym, co jest moim przygotowaniem do kazania. I dla mnie jest to takie niesamowite, oddzielić to, że mam gdzieś usługę, że ktoś gdzieś potrzebuje. Ja potrzebuję Jezusa. Rozpaczliwie, z pasją, ogromnie. Chciałbym umieć, tak jak Paweł, mówić zawsze, że wszystko uznaję za śmieci. Przyznam wam się ze wstydem, że nie zawsze tak jest, że wszystko uznaję za śmieci. Nieraz moja własna wygoda, jakiś chęć, nie wiem, odpoczynku albo po prostu ucieczki. Ja bardzo kocham służyć i być z ludźmi, ale nieraz tak dużo bodźców jest, że czuję, że mi się styki palą i uciekam przed ludźmi. I jak trafi na kogoś, kto jest taki bardziej wrażliwy, to powie, o Andrzej, to jest kiepski duszpasterz. Tylko chwilę pogadał ze mną i uciekł, a mi się w środku w głowie wszystko buzuje. Bo nie ma ludzi, którzy mają nieograniczoną siłę i moc. Nasza siła i moc jest w Jezusie Chrystusie. I nasze słabości pokazują nam potrzebę przemiany sposobu myślenia i patrzenia. Metamorfoza. Jesteś pięknym motylem. A może poczwarką. Nie wiem. Gdybym powiedział poczwarka, to może bym się zachował jak Jan Chrzciciel, który przywitał ludzi przychodzących do niego, by słuchać słowo, plemię żmijowe, po coście tu przyszli. O, to oczywiście nie do was, ale pamiętacie, jak on do nich powiedział. Myślę, że niektórzy to by się obrazili. Ale ja czasami przychodzę, a nieraz może usłyszymy to, co usłyszał Piotr, kiedy mówił, Jezu, nie idź do Jerozolimy, nie może to przyjść na Ciebie, nie możesz pójść tam umrzeć na krzyżu. Ja na miejscu Jezusa, żeby nie stracić najfajniejszego ucznia, bym go poklepał, przemówił tak duszpastersko, a Jezus dziwnie się zachował, mówi, precz ode mnie, szatanie, prawda, milcz, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. My często myślimy o tym, co ludzkie. I ja wierzę, że dzisiaj myślimy o tym, co boskie. Powiedzcie amen. Alleluja. I wierzę, że choć odrobinę udało mi się i o to się modliłem i wierzę, że tak działa Bóg, Pan Bóg, budząc w nas taki duchowy apetyt. Wierzę, że chcemy prowadzić duchową służbę. Codzienne życie to jest duchowa służba. Kiedy mówi Słowo Boże o duchowej służbie, to nie mówi o kaznodziejach tylko, o apostołach, ewangelistach, prorokach, nie wiem, kogo tam jeszcze, wielkich teologach, czy prezesach misji różnych, z całym szacunkiem, prawda, do starszych zboru, do ludzi, którzy w muzycznych przestrzeniach bardzo pięknie funkcjonują. Służba duchowa to jest życie duchowe. Jeśli narodziliście się według ducha, żyjcie też według ducha. Ja wierzę, że Pan Bóg dzisiaj mocno inspiruje Ciebie, zachęca, może nawet budzi taki głód na nowo sobie rozpisać czas spotkania z Bogiem. Na nowo wyjąć stary, zakurzony kalendarz, gdzie wpisywałeś to, co ci się czasami sen, jakieś słowo, które cię tak przeszyło, że mówisz, czytałem to 100 razy i nic, a za 101 po prostu myślałem, że mnie wyrwie z butów. I pisz sobie to w dzienniku swoim. Moja Biblia cała popisana jest. Mam takie miejsca, gdzie pisałem, potem przerwa była, potem wracałem z powrotem. Wierzę w to bardzo mocno, że Bóg chce mówić i wprowadzić nas. I wierzę, że jest wiele potrzeb wokoło. Modlimy się o Izrael, ale żyjemy tu i teraz. Jest wiele innych. Będzie dużo rzeczy się działo teraz takich ewangelizacyjnych. Wierzę, że Pan Bóg was zainspiruje, doda odwagi, siły. Włączycie się z radością, chociaż nie bez poświęcenia i często z ogromnym trudem. Ale potem to minie i przyjdą kolejne rzeczy, kolejne. Modlimy się o działki, modlimy się o to, żeby więcej ludzi. Ja wiecie, co sobie zdałem? Teraz chrzest niedługo będziemy mieli. Właśnie kiedy modlimy się o ludzi, to modlimy się o problemy. prosimy się sami o trudności, o zmagania, a nie jest tak z rodzicami, którzy pragną mieć dzieciątko. Kiedy nie było dziecka, to siedzieli sobie wieczorami, kawkę czy tam herbatkę popijali, mówili, jak to fajnie by było mieć dziecko. No i mąż mówi, pięcioraczki, nawet byłoby fajnie. A potem urodził się jeden człowiek, przynieśli go ze szpitala i chałupa do góry nogami wywalona i kolo nie wie, o co chodzi, maskę gazową wkłada, pieluchy przebiera i po prostu ledwo żyje. I zobaczcie, pragniemy Bożych duchowych rzeczy, ale Bóg też pragnie, żebyśmy zmieniali sposób myślenia. Przyjdzie tutaj wiele osób, które źle się mają i Chrystus przez was chce i przychodzi do nich. Tak jak my w Chełmie, tak jak wiele innych wspólnot w różnych miastach. Ludzi zakochanych w Chrystusie, pragnących tej przemiany. I wiem, że Bóg chce i przygotowuje nas na ten moment. Ale jeśli nie będziemy otwarci, nie będziemy żyli Słowem i nie będziemy potrafili zobaczyć przestrzeni, w której On nas zmienia, z gniewu w dobroć, z niecierpliwości w cierpliwość, z jakiejś czasami opryskliwości w takie ciepłe, dobre słowo, które komuś damy, w różnych przestrzeniach, gdzie możemy modlić się o ludzi, pójść i zjeść z nimi posiłek, wypić herbatę, poświęcić im chwilę. Wierzę, że Bóg nas tym zmienia. Pomyśl chwilę dzisiaj, teraz staniemy w modlitwie i chciałbym tą moją usługę zakończyć modlitwą, prośbą, aby duchowa nasza służba rozwijała się dalej, aby Bóg też pokazał tobie i mnie, pokazywał właściwie, o tak bym to określił, w jakim jesteś miejscu. Czy jest w jakichś dziedzinach poczwarka jeszcze taka wisząca na gałązce? Czy jest już początek i motyl wysuwa skrzydła piękne? Czy może jest tak, że w pewnych przestrzeniach jesteś pięknym motylem, ale zafascynowany właśnie tymi różnymi obszarami fajnymi, które są twoim duchowym sukcesem, zapomniałeś albo zapomniałaś o tych dziedzinach twojego życia, które również wymagają przemiany, transformacji w wielu dziedzinach, w przyjaźni, małżeństwa, w pracy, w kościele, we wspólnocie, w przyjaźni. Proszę, powstańmy do modlitwy. Chcę, byś miał dziś odwagę poprosić Boga o transformację, ale nie rób tego, jeśli nie jesteś gotowa czy gotowy podjąć takiego trudu i wyzwania, kiedy w nadchodzącym czasie przemówi do ciebie słowo, przyjdą okoliczności, które pokażą ci słabość twoją i wtedy przypomnij sobie naszą dzisiaj społeczność nad słowem z Rzymian 12. To jest może właśnie ten moment, że Bóg pokazuje, tu chcę cię zmienić, Andrzej. Czasami ludzie mówią, tak bardzo chciałbym nauczyć się cierpliwości, ale chciałbym, żeby szybko to się stało. Cierpliwości nie można się nauczyć szybko. Miłowania, przebaczania nie można nauczyć się drogą na skróty. I dzisiaj Bóg pokazuje ci potrzebę twojego serca, ale chcę, żebyśmy szczerze powiedzieli, tak, Panie, pragnę. Ale Bóg mówi, będzie to kosztowało ciebie i bolało, Andrzej. I ja chwilę się zatrzymałem nieraz i myślę sobie, Panie, ja nie lubię bólu, nie lubię płacić cenę. Ale potem myślę sobie, jeśli ty zapłaciłeś cenę i wziąłeś ból, dlaczego ja nie miałbym spróbować? Chcę cię zachęcić, spróbuj. Zobaczysz, jak smakuje Chrystus, jak pachnie relacja z Nim. Chcę modlitwę zacząć prostymi słowami. Wy mówcie po swojemu, jakby swoimi słowami, ale jeżeli z mojej modlitwy dla was coś będzie przydatne, wykorzystajcie to, ale ze świadomością tego, że Bóg odpowiada na modlitwę. Drogi Ojcze, Tatusiu, Boże Wszechmogący, Ty, który natchnąłeś ludzi, aby Słowo Boże było dla nas przekazane, chcę Ci podziękować za to, że wzywasz nas do zmiany sposobu myślenia, do dojrzałości większej, do miłości, do tego, byśmy poznając Twoją wolę, rozwijali się w każdej dziedzinie, którą pokazujesz nam w naszym życiu. Z niektórymi jest nam bardzo ciężko i nie radzimy sobie. Chcę prosić, byś dzisiaj, Panie, pokazał tym z nas, którzy nie radzą sobie z pożądliwością złą, dotyczącą finansów, sfery fizycznej. Panie, chcę też, modlę się dzisiaj, abyś z ogromną miłością, ale też świętością pokazał niektórym z nas, jak łatwo nam osądzać i plotkować o innych. Panie, ja przyłapany przez Ciebie na tym, cieszę się, że mogłem pokutować i wyznawać Tobie i przepraszać Ciebie i pozwalać, abyś zmieniał mnie, bo omawianie innych ludzi jest przykre dla Ciebie i przynosi truciznę i zniszczenie. Bardzo proszę Ciebie, abyś tych z nas, którzy za dużo mówią czasami, nie umiejąc się powstrzymać, uczył, kiedy zamknąć buzię, a otworzyć serce. Panie, byś nauczył tych z nas, którzy nie potrafią słuchać innych ludzi. Kiedy z nimi rozmawiamy, tak jak ja wiele razy, to tylko dlatego i słuchamy, że chcemy zaraz im odpowiedź dać. Ale Panie, chcę Ci podziękować, że nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Chcę Ci podziękować, że chcesz nauczyć nas słuchać innych ludzi po to, żeby okazać im miłość, żeby wzmocnić ich poczucie wartości, w Tobie, Panie, wzmocnić. Wierzę, że to jest bardzo potrzebne. Dziękuję Ci, że chcesz nas zmieniać w tym. Też modlę się, Panie, abyśmy w małżeństwach, jeśli są tutaj, Panie, a wierzę, że tak jest, że czasami zaniedbujemy nasze relacje, wspólną modlitwę, rozmowy i słuchanie. My, faceci, tłumaczymy się, Ty, Panie, widzisz to, że my nie lubimy rozmawiać. Panie, ja wielu rzeczy nie lubiłbym i myślę, że Ty nie lubisz wspominać krzyża i nie było to dla Ciebie miłe pójść na krzyż za moje grzechy. Ale chcę Ci podziękować, że robisz nie to, co lubisz, ale to, co powinno być zrobione. I modlę się, abyś pomógł nam robić w życiu nie to, co jest miłe, fajne, to, co lubimy tylko, ale byśmy robili to, co jest właściwe, co przynosi Tobie chwałę, a nas posuwa w wierze, w dojrzałości do przodu. Daj nam to, czego potrzebujemy, a nie to, czego chcemy. Ojcze, w imieniu Jezusa o to właśnie się modlę i proszę o to. Sam tego bardzo potrzebuję, a wielkim przywilejem dla mnie dzisiaj jest być tu z braćmi i siostrami i razem z nimi uczyć się nie tylko o Tobie, o Chrystusie, ale uczyć się Chrystusa, przeżywać to. Bardzo Ci dziękuję za trudne doświadczenia, za ludzi, którzy dotknęli mnie do żywego i dziękuję Ci za to, jak niezwykle prowadzisz, Panie, do przemiany moje myślenie, moje uczucia, moje emocje. Dziękuję Ci bardzo. Oczekuję na Ciebie. Dziękuję Ci za Twój kochany Kościół, ludzi zakochanych w Tobie i za to, że Twój Duch nie spoczywa. Jest Duchem mądrości, doradcą i Twoje Słowo przenika nasze życie i serce. I o to się teraz modlę. W imieniu Jezusa, kiedy się rozejdziemy, niech ta przemiana ciągle trwa. I modlę się, Panie, byśmy na weselu baranka się spotkali, razem wspólnie z moimi braćmi i siostrami, abyśmy wytrwali w wierze, a z nami jeszcze więcej braci i sióstr z Chrzanowa i okolic. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i niech Twoje błogosławieństwo nas prowadzi w mocy, w świętości, w mocy zmartwychwstania. Amen.